głównego. Wykład jest zatytułowany Złe siły w czasach ostatecznych.
Message number 6 entitled Evil Forces at the End Time.
I've never really preached this particular
nie głoszę tego poselstwa w tej formie nigdzie, ponieważ tak łatwo może być ono interpretowane negatywnie i prowadzić ludzi do pewnego rodzaju smutku. Tego nie chcę uczynić. Wierzę, że jeżeli studiujemy to, co Biblia mówi o końcu tego wieku, to chociaż precyzyjnego porządku wydarzeń możemy nie rozumieć, to także pokazuje nam Biblia pewne konkretne trendy i siły, które będą działać. I wierzę, że to jest tak jasno dziś objawione. Naprawdę byłoby głupio z naszej strony ignorować to, co nam Biblia pokazuje. Biblia, mówiąc o proroctwie, mówi, jest to światło świecące w ciemnym miejscu. I dobrze zrobimy, gdy będziemy się go trzymać. Więc byłoby głupio przeoczyć proroctwo i mieć taką postawę: czytamy, ale nie potrzebujemy tego. Proroczka prawda, na którą dziś popatrzę, nie będzie mówiła o tym, kim będzie Antychryst lub jak będzie wyglądała i gdzie będzie bitwa pod Armagedonem. Ale bardziej będzie dotyczyła sił, które działają, które są pokazane w Piśmie. I chociaż możemy nie znać dokładnie porządku wydarzeń, możemy te siły zidentyfikować. I jedną z podstawowych rzeczy jest przedyskutowanie, kim są nasi przyjaciele, a kim są nasi wrogowie. Tytuł, jaki dałem temu wykładowi, brzmi Złe siły w czasach ostatecznych. Gdy patrzymy na to ogólnie, jest jedno konkretne kluczowe słowo, które pokazuje wszystkie te złe siły, które będą wyzwolone w tym okresie czasów ostatecznych. To jedno słowo to brzmi Antychryst. Chcę trochę czasu zająć, aby wyjaśnić te bardzo konkretne rzeczy, o których Biblia mówi dotyczące Antychrysta. I ufam, że to nie będzie melodramatyczny obraz jakiegoś bezbożnego władcy dla was. Myślę, że kluczowym wersetem jest 1 list Jana, rozdział 2, wers 8. Moglibyśmy pierwszy list Jana, rozdział 2, werset 18-22. Małe dzieci, jest to dzień ostateczny. Zauważcie, że ten czas ostateczny już się zaczął w dniach apostoła Jana. Tak, jak nawet w dniu Pięćdziesiątnicy apostoł Piotr wywnioskował, że ostatnie dni już wtedy były, ponieważ zacytował proroctwo Joela: stanie się w ostatecznych dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało, i wywnioskował, że to wtedy było wypełnione. Teraz w związku z czasami ostatecznymi, drugi list Piotra, rozdział 3, apostoł Piotr przypomina nam, że jeden dzień jest dla Pana jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Szczególnie jest to w związku z czasami ostatecznymi, kiedy Piotr daje nam to przypomnienie. Więc bardzo prosto weźmy Biblię tak, jak ją powinno się wartościować. To znaczy, że troszkę mniej niż dwa dni minęły od dnia Pięćdziesiątnicy do dzisiaj. A więc myślę, że to powoduje, że jest łatwiej zaakceptować fakt, że w dniu Pięćdziesiątnicy były już czasy ostateczne i wciąż żyjemy w czasach ostatecznych. Nie doszliśmy do czasu końca, do szczytu, do zakończenia. Pierwszy list Jana, rozdział 2, werset 18. Małe dzieci, to jest godzina ostateczna i wielu antychrystów przyszło już dzisiaj. Zauważcie, było wielu antychrystów w czasach Jana. Tak więc wiemy, że to jest dzień ostateczny, bardzo ważny. Szczególnie związany z czasem ostatecznym, antychryst. Wyróżniająca te czasy konkretna osobowość w poprzednich czasach nie znajdowano i w żadnym następnym czasie też nie będzie można ją znaleźć, konkretnie związana z jednym czasem, czasem ostatecznym. Wyszli z pomiędzy nas, ale nie byli z nas. Gdyby byli z nas, pozostaliby z nami. Ale oni wyszli na zewnątrz, aby mogło być zamanifestowane, że nie byli z nas. Ale wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko, lub wszystko wiecie. Nie piszę do was, ponieważ nie znacie prawdy, ale dlatego, że znacie ją. Żadne kłamstwo nie pochodzi z prawdy. A kto jest kłamcą? Ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem. On jest antychrystem. Ten, kto zaprzecza Ojcu i Synowi. Zacznę od wyjaśnienia terminu antychryst. Poznanie znaczenia słowa daje nam ogromny wgląd w całą tą dziedzinę. Słowo antychryst jest złożonym greckim słowem, złożonym z przedrostka anty i rzeczownika Chrystus, Christos w języku greckim. Więc anty, Christos.
Now the preposition anti
ten przedrostek anty ma dwa odrębne znaczenia w języku greckim.
The first is
pierwsze, przeciwko.
The second is
drugie,
in place of.
Zamiast.
And fully to understand,
i aby w pełni zrozumieć, z czym mamy do czynienia,
include both
musimy tu
meaning.
Wliczyć oba znaczenia. Po pierwsze, przeciwko.
And second,
i po drugie,
in place
zamiast.
Of. Then the word Christos,
słowo Chrystus,
is, its meaning in Greek is
jego anointed. Znaczenie w języku greckim brzmi namaszczony.
For anointing, which is used here.
Rzeczownik używany na określenie słowa namaszczony brzmi chryzma.
Anointing, which is used here, is chryzma. So it's just very close.
Jest to bardzo
it's
bliskie.
Not the word charisma, which
nie jest to
is
słowo charyzma, to jest inne słowo.
And, the Greek word
greckie słowo Chrystus
directly corresponds
dokładnie
to the
zgadza się z hebrajskim słowem starotestamentowym Mashiach,
which means the anointed one,
co oznacza namaszczony i normalnie tłumaczony Mesjasz. Jak wielu chrześcijan i Żydów nie zna tego prostego faktu, to jest niesamowite, że nie znają faktu tego, że Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem. I doszedłem do tego miejsca, może ze względu na moje zaangażowanie w Izraelu, że już nie używam więcej słowa Chrystus, ponieważ tak nadużyte i tak źle zrozumiane, tak często używane jako przekleństwo jest to słowo. Szczególnie przykro, że przez Żydów, że aż lepiej jest wrócić do słowa Mesjasz. Ze względu na niektóre słowa, których będę dzisiaj używał, zastąpię słowo Mesjasz słowem Chrystus. Ale hebrajskie Mashiach, z którego pochodzi słowo Mesjasz, i greckie Christos, które dało słowo Chrystus, oznaczają to samo, oznaczają namaszczonego. Teraz działanie antychrysta i różne drogi jego działania są, ale sumują się w znaczeniu słowa. Cel działania antychrysta jest przeciwko prawdziwemu namaszczonemu Jezusowi Mesjaszowi. Pierwsze to jest pozbyć się prawdziwego Chrystusa, prawdziwego Mesjasza Jezusa z Nazaretu, ale to nie jest koniec. Końcem jest zastąpienie go innym. To jest zamiast. Nie możecie w pełni zrozumieć, co się dzieje, jeżeli nie zrozumiecie, że pierwszym działaniem szatana jest usunąć Jezusa.
the true anointed one,
prawdziwego namaszczonego,
but his ultimate purpose,
ale ostatecznym
is to
celem
the true
jest
one
zastąpić prawdziwego przez fałszywego,
the Antichrist.
Antychrysta.
Now, if you look at it that way,
kiedy spojrzycie na to tak,
many churches,
to zobaczycie, że w wielu
today,
kościołach, które dziś znamy, Antychryst ciężko już pracuje. Mam przyjaciela w metodystycznym kościele. To nie jest atak na metodystów, to jest fakt. Około 8 lat temu powiedział mi, Derek, w naszym kościele Jezus jest brudnym słowem. Możesz mówić o Buddzie, możesz mówić o Platonie, możesz mówić o Martinie Lutherze Kingu i wszyscy są szczęśliwi. Ale kiedy mówisz o Jezusie, wszyscy są zakłopotani. To jest kościół metodystyczny. Co to jest? To jest pierwsze działanie ducha Antychrysta. Eliminowanie prawdziwego Chrystusa. Chrystusa. I większość ludzi sobie nie zdaje sprawy, że to nie jest koniec. Końcem jest zastąpienie prawdziwego Jezusa innym. Są w rejonie Morza Śródziemnego trzy główne religie.
Pamiętajcie,
że rejon Morza Śródziemnego jest jakby soczewką wszystkich proroctw. Chrześcijaństwo, judaizm i islam. Każdy wierzy w prawdziwego jednego Boga. Jest tylko jedna rzecz, która powstrzymuje od zjednoczenia te trzy religie. To jest ta stara historyczna osoba Jezusa. Gdyby szatan mógł wytłumaczyć Kościołowi tak zwanemu, że poradzimy sobie, będziemy mieli piękną religię i nie będziemy kłopotać ludzi krwawą ofiarą Jezusa na krzyżu i Jego imieniem, wiarą w Jego imię, to droga jest otwarta na koalicję tych trzech religii: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Moje osobiste przekonanie jest, opinia, powiem, że to jest to, co Antychryst osiągnie. Wierzcie mi, Antychryst będzie celował w religii. Powiem też, że religia jest polem, gdzie szatan najbardziej jest w domu. Jego wielką zasadzką dla ludzkości jest zawsze religia. Pozwólcie mi zaznaczyć, że Antychryst ma dwie formy biblijnie wyrażone. Jeżeli zobaczymy 1 Listiana 2:18, mówi: dzieci, ostatnia to już godzina, słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. Antychryst jest tytułem jednej konkretnej osoby. A już nawet teraz jest wielu antychrystów. Więc w dodatku do jednej konkretnej osoby, która jest tym antychrystem, jest wielu antychrystów. Jeżeli chcecie wiedzieć, co mają wspólnego, to 1 list Jana, rozdział 4, wersety 2 i 3 o tym mówi. 1 Jana 4:2-3. To jest bardzo, bardzo ważne. Po tym poznawajcie Ducha Bożego, Świętego Ducha. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Czy widzicie tę różnicę, która jest tu spowodowana? Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Mesjasz przyszedł w ciele, jest od Boga. Podkreślmy też czas przeszły. Mesjasz przyszedł. Bardzo ważne dla tych, którzy znają judaizm. Werset 3. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Mesjasz przyszedł w ciele, nie jest od Boga. A wersja New American Standard w wersecie 3 mówi. Każdy duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest od Boga. Ale jest to w kontekście z wyznawaniem, że Jezus Mesjasz przyszedł w ciele. I to jest duch Antychrysta. Gdziekolwiek słyszysz, że antychryst przyjdzie, ten duch już jest na świecie.
So there is, in addition to Antichrist as a person and many Antichrists, many persons, there is the spirit of Antichrist.
W dodatku do jednej osoby wielkiego antychrysta, ale jest duch antychrysta, który operuje poprzez wszystkich antychrystów.
And bear in mind that the spirit
I pamiętajcie, że duch antychrysta nie może działać nigdzie, gdzie Biblia, gdzie Ewangelia nie była już głoszona. Jest to inny niż poganizm. Ponieważ duch antychrysta ostatecznie zaprze się wiary i wyznawania tego, że Jezus jest Chrystusem.
That claim has never been presented. Then there really isn't any scope for the operation of Antichrist.
Jeżeli nigdy nie było głoszonej Ewangelii o konieczności przyjęcia Jezusa Chrystusa, to nie ma pola dla działania Antychrysta. I dlatego jest to tak wyłącznie związane z czasami ostatecznymi. Ponieważ poprzednio nie było głoszonej Ewangelii Jezusa, ale kiedy Jezus jest głoszony, to droga jest otwarta dla ducha Antychrysta. Jezus powiedział do diabła, który go kusił po zakończeniu pokuszenia: idź za mną.
Nie
bądź za mną, ale idź za mną, gdziekolwiek idę. Czyli tam, gdzie ja idę, to diable, ty masz prawo, aby pójść za mną. I wszędzie, gdzie Ewangelia jest głoszona, duch Antychrysta pójdzie za nią. Ponieważ ostatecznym ruchem szatana, ze względu na ostateczny ruch Boga, jest właśnie to. Ostateczna opozycja szatana dla Boga jest właśnie taka. Powiedzmy, duch Antychrysta ma cztery wyznaczniki. I wszystkie są w pierwszym liście Jana. Pierwszy list Jana, rozdział 2, werset 19. Pierwszy list Jana 2:19. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Pierwszym jest, Antychryst rozpoczyna w związku z Kościołem.
Again, this is further confirmation that this cannot arise where the gospel has not been preached.
Następne potwierdzenie, że duch Antychrysta nie może powstać tam, gdzie Ewangelia nie była głoszona.
And I would, you know, this is where I'm going to get myself into trouble.
Powiedziałbym,
but there is no more suitable
i mogę sobie tym zrobić problem, ale nie ma lepszego miejsca dla powstania Antychrysta niż ruch charyzmatyczny. Myślę, że wszystko ma, czego potrzebuje. Jest bezprawny, niezdyscyplinowany, szaleje za sferą ponadnaturalną, ignoruje w większości pismo, po prostu czeka na Antychrysta. To jest szokujące, tak powiedzieć, ale ja wierzę, że to jest fakt.
I
jednak wierzę, że charyzmatyczny ruch jest od Boga, ale problem nie polega na tym, co Bóg zrobił, ale co ludzie zrobili z tym, co zrobił Bóg. To jest pierwszy wyznacznik. Rozpoczyna w związku z Kościołem. Także inne czynniki wam pokażę później. Po drugie, 22 werset. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest Antychrystem. Więc drugie, i on zaprzecza temu, że Jezus jest Mesjaszem. Są pewne rzeczy, które chciałbym powiedzieć, i nie mam zamiaru powiedzieć, chociaż ufam niektórym z was. Ci, którzy są z pochodzenia Żydami, oni wypełnią tą lukę. Ponieważ zostawmy to im. Pierwszy list Jana 2:22. On jest Antychrystem, kto podaje wątpliwość Ojca i Syna. Trzeci wyznacznik Antychrysta. W Trójcy Świętej zaprzecza relacji Ojca i Syna. W Trójcy relacja Ojca i Syna nie będzie przyjęta przez ducha Antychrysta. Nie zaprzeczy Bogu. Wierzcie mi, nie. Ale zaprzeczy Ojcu i Synowi. I trzecie 1 list Jana 4:3 każdy duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. To jest duch Antychrysta. Czwarte, duch Antychrysta zaprzeczy, że Mesjasz przyszedł. Nie zaprzeczy koniecznie, że będzie Mesjasz. W rzeczywistości na tym chce wjechać na świat, ale zaprzeczy temu, że Mesjasz przyszedł. Podsumujmy te cztery rzeczy. Po pierwsze, rozpocznę w związku z Kościołem. Po drugie, zaprzeczy, że Jezus jest Mesjaszem. Po trzecie, zaprzecza związku Ojca i Syna, związkowi Ojca i Syna. A po czwarte, zaprzeczy, że Mesjasz przyszedł. I teraz, to, co miałem powiedzieć wcześniej, ale powiem teraz, ponieważ ten porządek bardziej mi pasuje. Różne tytuły Antychrysta, tego jednego konkretnego. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2, wersety 3-8. Rezultatem tego czytania będzie wersja Del Caprinsa.
Let no man deceive you by any means. It is talking about the day of the Lord, the manifestation of Jesus Christ in life.
Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Jest tu mowa o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, aby panować nad królami ziemi. Niechaj nikt was nie zwodzi, bo nie nadejdzie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo. I ten kontekst jest ważny. To jest pierwsze narzędzie Antychrysta. Niech nikt z was nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo. Greckie słowo mówi apostazja. Epostazy, greckie słowo. I oznacza dokładnie dobrowolne odwrócenie się od objawionej prawdy. I powiedziałbym, odstępstwo już jest. W większości protestanckich denominacji odstępstwo jest już na nas. Protestanci boją się, że Kościół katolicki będzie tą nierządnicą w szkarłatnym odzieniu, ale ja nic o tym nie wiem. Aż do dzisiaj Kościół katolicki nie zaparł się ani jednej prawdy chrześcijańskiej wiary, podczas gdy teolodzy, głosiciele protestanccy, liderzy bezwstydnie zaparli się każdej podstawowej prawdy chrześcijaństwa. Narodzenie Jezusa z dziewicy, bóstwu Jezusa, Jego bezgrzesznemu życiu, fizycznemu zmartwychwstaniu, bez wstydu jakiegokolwiek. To jest odstępstwo. Odstępstwo jest niemożliwe, gdyby ludzie nie słyszeli prawdy. Tylko odstępstwo może otworzyć drogę zamiarowi szatana. I to jest właśnie ta apostazja. Powracam do wersetu 3. Niechaj nikt was w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, grzechu. Syn zatracenia. Dwa tytuły. Człowiek bezbożności i człowiek zatracenia. Greckie słowo na bezbożność brzmi bunt lub bezprawie. I Antychryst jest szczytem wszelkiego buntu przeciwko Bogu. Jezus powiedział w Mateuszu 24:14, ponieważ bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziębnie. Jednym z wyznaczników końca wieku jest bezbożność. Ilu z was widziało zwiększającą się bezbożność w Stanach Zjednoczonych, w kościołach? Nie wierzę, żeby był ktokolwiek, kto tego nie widział, a kto ma uszy i oczy. To jest bardzo ważne. Dalej, co zrobi Antychryst? Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co zwie się Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Nie zaprze się Boga, on powie, że jest Bogiem. On zaprze się Ojca i Syna. A czy pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem, a wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie. To jest pytanie. Wiecie, co powstrzymuje go, aby objawił się dopiero we właściwym czasie? Ponieważ tajemna moc nieprawości już działa. Kiedy czytam te słowa i mówię, wydaje mi się, że jestem w środku tego. Tajemnica nieprawości już działa. I to jest prawda o świecie, w którym żyjemy. Tajemnica nieprawości. Subtelna, podziemna siła nieprawości działa. Tylko ten, kto powstrzymuje teraz, będzie powstrzymywał, aż będzie powstrzymywał tak długo, jak aż wreszcie go tu już więcej nie będzie. Kto to jest? To jest pytanie za $1,000. To jest, podkreślę, on. Werset 8. Wtedy objawi się w niego dziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Jednym, co mnie pociesza, jest, że Jezus przyjdzie i rozprawi się z Antychrystem. Cieszę się, że tego mnie nie zostawił. Jeżeli chcesz wziąć miecz i iść na Antychrysta, niech Cię Bóg błogosławi, bracie, ale pójdziesz beze mnie. Mamy dwa tytuły. Człowiek bezbożności, syn zatracenia, i jest jedyna osoba w Nowym Testamencie, która jest nazywana synem zatracenia. Kto to jest? Judasz Iskariot. I to jest właśnie zastanawiające. Judasz był apostołem, ale zaparł się Pana. Mamy potwierdzenie, że Antychryst rozpoczyna w związku z Kościołem i prawdziwym Chrystusem, ale jest zdrajcą. I to jest też jeden tytuł, który w objawieniu rozdział 13 zauważamy. Wersety 1, 2, 3. Objawienie Jana, rozdział 13, werset 1, 2, 3. Widziałem bestię. Dziką bestię. W oryginale jest dziką bestię. Coś, co jest straszne, złe i okrutne. I powiem wam o Antychryście. On będzie okrutny. Widziałem dziką bestię wychodzącą z morza. Widziałem wychodzące z morza zwierzę, bestię, które miało 10 rogów i 7 głów. Werset 4. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, bestii. A także mówili, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. Więc mamy trzy tytuły. Człowiek bezbożności, syn zatracenia i dzika bestia. I teraz zrobię parę takich stwierdzeń. Patrząc na sytuację, powiedzmy to. Historia objawia wielu antychrystów. Rozumiem, że w encyklopedii żydowskiej sama encyklopedia określa więcej niż 40 antychrystów, którzy powstali pomiędzy Żydami od czasów Jezusa. Jednym z najbardziej znanych był Mojżesz z Krety. 4 lub 3 wiek naszej ery. Powiedział, że jest Mesjaszem i zaprowadzi ich z powrotem do Izraela. Weszli w morze i wszyscy utonęli. To jest śmieszne, ale też tragiczne. esencja koncepcji Mesjasza w judaizmie jest taka, że Mesjasz powróci i pomoże zbudować z powrotem świątynię. I zauważycie, że to jest bardzo bieżąca koncepcja Żydów dzisiaj.
W historii
świata będzie wielu
antychrystów.
Jednym z najbardziej znanych jest też Mohamed.
Mohamed
powstał w kontekście chrześcijaństwa. Znał nauczanie Jezusa i odnosił się do niego.
Ale
mówił tylko, że Jezus jest prorokiem i zaparł się tego, że Jezus jest Synem Bożym. Jest zastanawiające, często amerykańskie kobiety, chrześcijanki, turystki jadą do Izraela, spotykają tam muzułmanów i muzułmanie mówią, wierzą w Jezusa i mówią halleluja. I te biedne kobiety mówią też alleluja, a potem idą gdzieś i zostają zgwałcone. Nie zdają sobie sprawy, że kiedy muzułmanin mówi, wierzę w Jezusa, to nie mówią, wierzę w Jezusa jako Syna Bożego. Wierzą w Jezusa jako proroka. Bycie świadomym tego, co Jezus powiedział i zaparcie się tego jest działaniem antychrysta. Mohamed powiedział, że jest pocieszycielem, którego Jezus miał zesłać. Dobrze jest to wiedzieć. Powiedziałbym, że Hitler był antychrystem. Bez wątpienia. A jeżeli chcesz zobaczyć jego okrucieństwo, to poczytaj historię. Byłem w 1934 na wycieczce rowerowej w Niemczech. I był tam mój przyjaciel, który chciał mnie zaprosić na spotkanie z Hitlerem. Byłem młodym człowiekiem w zamieszaniu takim. I mój problem wtedy polegał na tym, że ja miałem rower na górze, musiałbym zejść na dół i potem wrócić na górę po mój rower i nie. Ja odmówiłem, nie widziałem Hitlera. Ale nawet chociaż byłem młodym człowiekiem, nie znałem zasad i byłem zaskoczony tym, co ten człowiek powiedział o Hitlerze. W 1934 roku powiedział po niemiecku. On jest dla nas czymś świętym. Niesamowite. Bez wątpienia miliony Niemców widziały w Hitlerze Zbawiciela. Ktoś powiedział, napisał, Hitler jest Duchem Świętym. To jest historyczny fakt. Gdzie ten duch wchodzi, to daje ludziom ponadnaturalną kontrolę wydarzeń. Jako człowiek Hitler nie miał nic w sobie takiego, co zachęcałoby, aby na niego drugi raz spojrzeć. Ale ten mały człowieczek był małym człowieczkiem, ale kiedy ten duch wszedł w niego, to całe kontynenty zostały wstrząśnięte. Odpowiedzialny za śmierć niezliczonych rzesz ludzi. Jedno chcę wam powiedzieć. Ta bestia jest bardzo okrutna. Był mały antychryst, którego spotkałem w Kenii. Mau-mau. Wielu ludzi nie wie, ruch Mau-Mau rozpoczął się od chrześcijańskich misji. Dobrowolny bunt przeciwko zgodny z tym myśleniem czarnych ludzi, że biali ludzie przyszli, aby ukraść im ziemię. I były powody, aby tak powiedzieć.
Cynically, the missionaries told us to pray, and while we had our eyes closed, they stole our land.
I ktoś z tych murzynów powiedział, misjonarze powiedzieli, abyśmy zamknęli oczy i modlili się, ale kiedy mieliśmy zamknięte oczy, oni przyszli i ukradli naszą ziemię. Ale aby to zilustrować, prawie wszyscy liderzy Mau Mau wyszli z chrześcijańskich misji. Tam byli wykształceni przez misjonarzy, ale kiedy studiujemy historię Mau Mau, to oni wzięli hymny kościelne i wstawili imię Joma zamiast imienia Jezus. I to jest kwintesencja. Odrzucić Jezusa i czym innym go zastąpić. Powiem wam, Mau Mau był strasznie okrutny. Teoretycznie był antybiały. Ale więcej białych ludzi zginęło w wypadkach samochodowych w Afryce, niż było zamordowanych przez Mau Mau. Tysiące afrykańskich chrześcijan zginęło w strasznych okolicznościach. Pamiętajcie, Antychryst nienawidzi naśladowców Jezusa i ludzi Bożych. Myślę, że jest czas, aby Żydzi sobie zdali sprawę i także chrześcijanie, że mamy wspólnego wroga. Prawie zawsze te siły, które prześladowały chrześcijan, prześladowały też Żydów. Nie zawsze, ale w większości. Ciekawe, kiedy izraelska armia weszła do Libanu, parę lat temu chrześcijanie ich witali. To jest absolutnie bez wcześniejszego historycznego precedensu. I bardzo ciekawe, co się stało później. Oni po prostu mieli tego samego wroga. Parę rzeczy powiem. Główną motywacją antychrysta jest bunt. On jest tym bezprawnym. Izajasz 14 rozdział mówi o rozpoczęciu się pracy tego ducha. Izajasz 14 rozdział. To nam długo nie zajmie, ale przyjrzyjmy się temu. Werset 12 i tak dalej. Następujący. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, Lucyferze, synu jutrzenki. To jest piękny archanioł Lucyfer. To znaczy ten świecący, jasny, który stał się oskarżycielem, szatanem. I co jest znaczące, szatan zaczął w niebie jako jeden z aniołów Bożych, jako archanioł. Więc ta zasada, że należał do Bożych ludzi, ale zdradził, powtarza się znowu. Powalony jesteś na niebie, na ziemię, pogromco narodów. Przecież ty wymawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze narada najwyższej północy, wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Zauważyliście? Pięć razy powtarza się ja będę. To jest esencja buntu. Moja wola w opozycji do woli Bożej. I ponieważ Lucyfer chciał być równy Bogu, choć nigdy nie miał do tego prawa, upadł. I to jest w kontraście z duchem Jezusa. List do Filipian, rozdział 2. Od wersetu 5. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, w Mesjaszu Jezusie. A jaka była postawa Mesjasza, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. To jest kontrast z Lucyferem. Lucyfer nie był równy Bogu. On pragnął równości, walczył o równość, poślizgnął się i upadł. A Jezus był równy Bogu, upokorzył się i wyparł się swojej pozycji. To jest nastawienie Mesjasza. I to jest to, ten kontrast, który Jezus uczynił, kiedy upokorzył samego siebie. Szatański duch chce mocy, autorytetu i chwały. I zawsze, kiedy to złapie, upada. A duch Jezusa może otrzymać władzę i moc, ale ochotniczo nie pragnie tego. Odrzuca to. Jak musimy być pewni, że ten duch nas motywuje? Ponieważ moja opinia jest, że duchowe mocy w dzisiejszym świecie są tak silne, że nikt nie będzie mógł poradzić sobie sam. Nie będzie mógł być neutralny. Jeżeli ty nie masz właściwego ducha, to prędzej czy później będziesz wypełniony złym duchem. Bądź wypełniony Duchem Świętym. A to już teraz nie jest tylko polecenie, rekomendacja. To jest sprawa życia i śmierci. Szatan, a jego wyraz Antychryst, ma jedną ambicję. Co to jest? Nie wiem, ilu z was wie, o czym myślę, ale myślę, że ma jedną główną ambicję, konkretną. Chce otrzymać jedną rzecz. Co to jest? Uwielbienie. Pamiętajcie o tym. Widzicie, on nie osiągnął równości z Bogiem, ale nie pozostawił tej ambicji. Jest, wierzcie mi, jedna rzecz, którą tylko Bóg może otrzymać, jedną rzecz, która wyznacza naszego Boga. Co to jest? Uwielbienie. Więc w pewnym sensie, gdyby szatan mógł otrzymać uwielbienie, to byłby równy Bogu. Byłaby to ta pozycja i dlatego tak pragnie uwielbienia więcej niż czegokolwiek. Teraz chcę wam coś powiedzieć. Bardzo dramatyczny incydent w życiu Jezusa na początku jego usługi. Mateusz, rozdział 4. Werset 8 do 10. Cztery pokuszenia Jezusa. A to jest to ostatnie. Werset 8. I znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwały ich. Zauważ, to o co chodzi, to jest polityczna siła. To jest ta przynęta. I powiedział, to wszystko dam ci, jeżeli upadniesz i złożysz mi pokłon. Bardzo proste. Nie musisz wiele robić. Możesz dalej nauczać, możesz kontynuować służbę, czynić cuda. Tylko jedną rzecz cię proszę. Nic, ani chwili to nie będzie trwało. Tylko upadnij przede mną. A Jezus, prawdziwy Mesjasz, tę przynętę nie złapał, odmówił. On nie zapłaciłby ceny mocy politycznej. Jezus powiedział, weź swoje łapy, szatanie. A teraz muszę coś powiedzieć, jeżeli chodzi o samo tłumaczenie. W języku greckim, to co tłumaczy Derek Prince, my tutaj mamy słowo idź precz ode mnie, szatanie. W oryginale greckim jest idź za mną, szatanie. Prześladuj mnie. Jest napisane, będziesz uwielbiał Pana Boga swego i tylko Jemu służyć będziesz. Sposób, w jaki możesz być ogarnięty, otrzymać moc od czegoś, jest przez uwielbianie tego. Dlatego im więcej chwalimy Pana, tym więcej kontroli ma On nad naszym życiem. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, to załóżmy, że ktoś, kto długie lata uwielbiał szatana. Będziesz wiedział, że jest to okropna walka, aby przełamać tą kontrolę. Powiem wam w miłości, uważajcie, co uwielbiacie, ponieważ to was zdominuje na resztę waszego życia. uwielbiajcie Pana, ponieważ robiąc tak, dajesz Bogu wieczną kontrolę nad swoim życiem. Teraz objawienie rozdział 13 na chwilę. Czuję jakieś namaszczenie, które schodzi na mnie w tej chwili. Myślę, że nie za szybko to namaszczenie przyszło. Chcę wam coś powiedzieć teraz. Pierw. Prawdziwy Mesjasz odrzucił propozycję szatana. On nie kupiłby politycznej mocy za cenę uwielbiania szatana. Fałszywy Mesjasz to zrobi. On kupi moc polityczną, sprzedając się diabłu. A kiedy to się stanie, to diabeł użyje wszelkiej swojej mocy, aby go doprowadzić do podstawowej, nadrzędnej władzy nad całą rasą ludzką, politycznej. Czytajmy to. 13 rozdział, werset 2, objawienia. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Smok, o którym tu jest mowa, to jest szatan. On daje mu moc, władzę i autorytet swój. Czy zdajemy sobie sprawę, że szatan może dać ludziom autorytet? Jedna z jego głów była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. Widzicie, to jest upozorowanie zmartwychwstania. Więc jeżeli prawdziwe zmartwychwstanie wyniosło na tron Jezusa jako Mesjasza, osobiście nie wiem, nie mam tego, bo myślę, że dokładnie o to chodzi, ale napisałem, napisałem imię Jezus w biblijne, podsumowałem numeryczną wartość. Wiecie, jaką liczbę otrzymałem? 888. To jest jakaś wbudowana prawidłowość. Fałszywy Chrystus ma 666, a prawdziwy 888. 6 jest liczbą niepełności, niespełnienia, a 7 jest liczbą pełni. A 8 jest liczbą zmartwychwstania. 7 plus 1. Więc to, co mówię w tej chwili, liczba 666 w pewnym sensie reprezentuje to, co człowiek może osiągnąć bez Boga. To jest esencja działania tego ducha i tej filozofii. Człowiek czyni sam siebie Bogiem. Jest tu coś bardzo ciekawego. Może to nie stosować się do was wszystkich, ale stosuje się do mnie ze względu na moje pochodzenie. Księga Zachariasza, rozdział 9. Na chwilkę. Werset 13. Pan mówi o tym, co zrobi przy końcu tego wieku. I jeden fragment tu chciałbym powiedzieć. Albowiem łuk mój jest napięty, o Judo, nałożyłem nań strzałę, o Efraimie. I tu jest mowa o odnowieniu dwóch królestw. Efraim, północne królestwo. I tu jest mowa o uzbrojeniu, o wspólnym uzbrojeniu, dlatego że Juda jest łukiem, a strzałą jest Efraim. I to jest zgodnie z proroctwem Ezechiela 27, kiedy Pan mówi o odnowieniu dwóch królestw jako jeden naród. I następnie mówi: pobudziłem twoich synów, Sionie, przeciwko twoim synom i synom Jawana. Tutaj jest w tej wersji, którą cytuje Derek Prince, jest mowa greckich. I ma to tutaj ogromne znaczenie. Będzie czas, kiedy strumień idący z Syjonu będzie w opozycji do strumienia, który idzie z Grecji. wychodzi z Grecji.
And why I'm interested is because my
jestem tym zainteresowany,
professor at Cambridge University, ponieważ was Greek philosophy.
Moim tematem jako profesora na Uniwersytecie Greckiej Filozofii, na Uniwersytecie Filozofii była filozofia Grecji.
And I studied that for many
studiowałem
years.
Tam przez wiele lat, bardzo szczegółowo.
Primary,
moim pierwszym tematem była filozofia Platona.
I ponieważ this,
musiałem to uczynić, to czytałem wszystkie słowa, przeczytałem wszystkie słowa, które Platon oryginalnie napisał po grecku. Wiele słów.
And I wrote my dissertation for a fellowship on the evolution of Plato's method of definition.
I napisałem dla naszej społeczności po grecku teorię ewolucji Platona. I chcę powiedzieć, to jest miejsce, to jest pole, na którym byłem głęboko zaangażowany. Tak więc myślę, że rozumiem, co to znaczy, że synowie Syjonu staną przeciwko synom Grecji. Grecja jest źródłem wszystkich zachodnich filozofii. I podstawowo zaczęło się to około 600 lat przed naszą erą. I ludzie, którzy nie znają historii, ci ludzie nie będą świadomi, do jakiego stopnia te myśli wschodnie, myśli greckie wpłynęły na świat zachodni. I jak bardzo te filozofie zachodnie są pod wpływem greckiej filozofii.
Around about the year 600 BC, one of the first Greek philosophers came out with a statement.
I pierwszy, jeden z największych greckich filozofów sformułował stwierdzenie, które sumuje się w uwielbieniu człowieka. Człowiek jest miarą wszelkiej rzeczy. Innymi słowy, człowiek ma ostateczną odpowiedź. Czyli tak jak człowiek uważa, tak to jest. I kiedy studiowałem Biblię z punktu widzenia filozofii, to zorientowałem się, że tam absolutnie taka myśl nie występuje. Zrozumiałem, że poszedłem w niewłaściwym kierunku. A więc ja myślałem, bazując na greckich filozofiach, że cokolwiek ja pomyślałem, cokolwiek ja ustanowiłem, ustaliłem, to zachowywało wartość i ważność. Ale kiedy zacząłem czytać Biblię, doszedłem do dziwnego wniosku, że to nie ja czytałem Biblię, ale Biblia czytała mnie. I po pierwszy raz w moim życiu zostałem zaskoczony zupełnie. Że jest inny standard, który nie popiera tego, co ja myślałem. I to nie dzieje się przez intelektualne osiągnięcie człowieka. I jest wiele tutaj tej prawdy, że Bóg wyprowadzi synów Syjonu przeciwko synom Grecji. W Biblii jest napisane na początku Bóg. I to jest źródło wszelkich prawdziwych hebrajskich objawień. Dopóki nie uwierzysz w to stwierdzenie na początku Bóg, to wtedy człowiek będzie w środku wszelkiej informacji. W Grecji było wielu bogów. Byli piękni bogowie, sprytni bogowie, inteligentni bogowie, światowi bogowie. Tylu ich było, jak tylko sięga ludzka wyobraźnia. Człowiek stanowi ostateczność. Czyli w tym czasie ostatecznym głównym konfliktem będzie konflikt z grecką filozofią. I ty decydujesz, która filozofia będzie rządziła tobą. I to jest bardzo ważne. Ten konflikt z tym, że to człowiek jest osobą, która wszystko wie. Jego decyzje są ważne. I to jest ta tendencja, która dotyka chrześcijańskiego kościoła, a my nic o tym nie wiemy. Nie mamy informacji. Nie pytamy, co Bóg powiedział. Pytamy, co ludzie mówią. I to wchodzi w konflikt z autentycznym Bożym objawieniem. Nie mówię, że to jest prawda akurat o was. Widzicie, główną motywacją antychrysta jest bunt. On chce uwielbienia. Jego narzędziem jest zwiedzenie. Greckie filozofie. Jedną charakterystyką jest przeciwieństwo. Wszystko, co szatan osiąga, jest przeciwieństwem Bożego autorytetu, Bożej prawdy. Tak więc będzie też przeciwna Trójca. Może słyszeliście o tym. Jest to też inna rzecz, którą chcę powiedzieć. Objawienie, rozdział 16. Werset 13. Wszystkie osoby fałszywej Trójcy są wymienione w jednym wersecie. I wszystkie te trzy rzeczy są nieczystymi duchami. Widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, wychodzące z paszczy smoka, z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. To jest szatańska Trójca. Smok, diabeł, dzika bestia, antychryst, fałszywy prorok, jest to religijny lider, który ustanawia moc antychrysta. One korespondują do Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przeciwieństwem Ojca jest smok, Syna Antychryst, a Ducha Świętego fałszywy prorok. I to jest ciekawe. Prawdą jest, że funkcją fałszywego proroka jest doprowadzić ludzi do uwielbienia Antychrysta, fałszywego Chrystusa. Jak blisko to jest do koncepcji Ducha Świętego, który uwielbia prawdziwego Chrystusa. Jak blisko szatan wzoruje się na tym, co zrobił Bóg. Objawienie, rozdział 13, werset 11 do 15. Następne wersety. Widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi. Pierwsze wyszło z morza i miało dwa rogi podobne do baranich, a mówiło jak smok. W pierwszym objawieniu będzie bardzo pokorny, delikatny i słodki. Ale poza tym objawieniem baranka będzie realność smoka. I on ma władzę pierwszego I on wykonuje wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego rana śmiertelna była wygojona. Czyni wielkie cuda, tak iż ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I dokładnie czyni to tak samo, jak Duch Święty spuścił ogień na ludzi. 14. I zwodzi mieszkańców ziemi. Znowu opozycja. Duch Święty prowadzi do wszelkiej prawdy, a ten do zwiedzenia. I to jest ciekawy werset 15. Zacznijmy od 14. Namawiając mieszkańców ziemi, aby nas postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłony posągowi zwierzęcia, zostali zabici. I znowu, to jest bardzo znaczące objawienie prawdy. Duch Święty nie musi czynić podobieństwa Jezusa, ponieważ on dokładnie prowadzi nas do kontaktu z Jezusem, ale fałszywy prorok, on musi stworzyć obraz. Wszystko, co szatan czyni, jest przeciwieństwem prawdy. Więc to jest przeciwna trójca. A teraz zapnijcie pasy bezpieczeństwa. Dochodzimy do bardzo kontrowersyjnego tematu. Przeciwny Kościół. Tak jak Jezus ma Kościół, który jest Jego oblubienicą, Antychryst będzie miał przeciwny Kościół, swoją oblubienicę. Przyjaciele, nie bądźmy oblubienicą Antychrysta. Ilu z Was słyszało o małej, o młodej kobiecie Raigo? Młoda kobieta Raigo poszła do tajgi. Wrócili, mieli tę kobietę w brzuchu i uśmiech na twarzy tygrysa. To jest oblubienica Antychrysta. Bardzo dobry obraz. I teraz wróćmy. Pozwólcie mi powiedzieć, charakterem przeciwnego kościoła, przeciwnej oblubienicy jest to wyrażenie kobiecego buntu. Antychryst jest wyrażeniem buntu, ale jego oblubienica objawia naturę kobiecego buntu. Teraz będę czytał z New American Standard na chwilę, żebyście nie myśleli, że mam wąskie myślenie. 5 rozdział Księgi Zachariasza. Pan bardzo jasno prowadził moją uwagę do tego. Zachariasz rozpoczyna się serią wizji. Wszystkie dotyczą czasów ostatecznych, a to jest jedna z nich. Zachariasz, 5 rozdział, rozpoczynając od 5 wersetu. Widzicie, nie znam American Standard tak dobrze i teraz ubrałem okulary. Wersję King James znam w sercu. To jest bardzo dobre tłumaczenie. W pewnym sensie King James jest gorsza w tym miejscu od tego. Anioł, który rozmawiał ze mną, wyszedł i mówił, powiedział tak. Otwórz oczy i zobacz. I powiedziałem, co to jest? A on powiedział, to jest Efa. Wychodząca. A teraz Efa jest to pewna miara objętości. To jest wychodząca Efa. To jest to objawienie dla całej ziemi. Dokładne tłumaczenie. Ale teraz waszą sprawą jest decydować, czy to chodzi o całą ziemię, czy to chodzi tylko o ziemię izraelską. To jest do tego są podobni wszyscy na ziemi, do tej Efy. To jest reprezentacja wszystkich ludzi na ziemi. I wieko zostało podniesione, było wieko na tej Efie. Więc wieko się podniosło i Zachariasz ma spojrzeć do środka. Co tam było w środku? Jest tam kobieta siedząca w Efie i mówi, to jest bezbożność lub bunt. Hebrajskie słowo oznaczające bunt. I zepchnął ją do wnętrza Efy, chwała Panu, i rzucił na wierzch ołowianą pokrywę. To jest objawienie siły, która pracuje na całej ziemi. To nie jest widzialne i biada ludziom, którzy siedzą tam w tej Efie dzisiaj. Jeżeli będziesz to głosił, to stracisz swoją popularność. Ale gdy spojrzysz do środka, to pod przykryciem jest kobieta i ta kobieta jest uosobieniem buntu. Podniosłem moje oczy i spojrzałem. Były dwie kobiety dalsze, wychodzące z wiatrem w swoich skrzydłach. I miały skrzydła jak skrzydła bocianie. Podniosły Efę ponad niebo i ziemię. I anioł zapytał mnie, gdzie one zabierają tą Efę? I powiedział mi, aby zbudować dla niej świątynię w ziemi Shinar. Czy wiecie, czym jest ziemia Shinar? Ilu z was wie? No, mówcie. Babilon. Shinar jest jednym ze słów określających Babilon. Objawienie, rozdział 17, werset 11. 18, przepraszam. Zbudować dla niej świątynię w ziemi Shinar. I tam w tej ziemi Shinar ona zasiądzie na swoim piedestale. Piękny obraz. Ilu z was tego nie wie, to nie wiedzą też, co się dzieje. Myślę, że jest czas teraz, abyście się zorientowali. Jest to niewidzialna siła operująca na ziemi, siła buntu, szczególnie kobieca, i ma mieć własną świątynię i będzie konkretnie stowarzyszona z Babilonem. I to jest źródło całego religijnego zepsucia przez wszystkie wieki. Nie muszę nadawać jej imienia. Jest wiele imion dzisiaj wymienianych. Teraz wróćmy do objawienia 17. I werset 1-6. Kiedy myślicie o głębokich prawdach Pisma, to oblubienica Antychrysta jest przetecznicą, nie jest dziewicą, jest przetecznicą. Prostytutką. Przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mający siedem czasz, i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką przetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. To jest ta sama kobieta, rozumiecie? Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Ona reprezentuje każde nauczanie, które upija ludzi. I oni nie są w stanie działać w sposób inteligentny i mądry ani chwili dłużej. I zaniósł mnie w duchu na pustyni i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarło zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion i mających siedem głów i dziesięć rogów. To jest ta kobieta, która jeździ do tajgi pojeździć na tygrysie. Kobieta była przyodziana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona I to jest religijny obraz. Przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości, nieczystości i nierządu. Myślę, że złoty kielich jest przeciwieństwem Wieczerzy Pańskiej. Innymi słowy, gdy masz z nią komunię, to jest duchowe przeteczeństwo. A na jej czole było napisane tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. Następny werset, bardzo ważny. I widziałem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych, a ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Dlatego czytałem to, ponieważ musimy wiedzieć, kto jest naszym wrogiem. Kiedykolwiek zobaczycie okrucieństwo, to tam to jest. Ta kobieta rozdarłaby nas na strzępy, gdyby mogła nas dorwać. Musimy wiedzieć, że w dzisiejszych czasach jest to nasz pierwszy wróg. I bądźmy lepiej świadomi, co się z nami stanie, gdy ona nas dopadnie. Kiedy myślę o Eliaszu, on był prorokiem Bożym, ale on nie miał wątpliwości, co by Jezebel z nim zrobiła, gdyby go dopadła. Kiedy zdałem sobie sprawę, że wielki Eliasz uciekł od Jezebel, otworzyły się moje oczy na rodzaj siły, która jest tu reprezentowana. Jeżeli spojrzycie na historię Eliasza, był prowadzony bardzo ponadnaturalnie i osobiście. W to nie będę głębiej wchodził. Eliasz sam nie mógł poradzić sobie z Jezebel, więc Bóg doprowadził go do Chorebu i powiedział do niego: namaść Elizeusza, aby był prorokiem na twoje miejsce. I powiedział: namaść Jehu, aby był królem izraelskim. Innymi słowy, wyprowadź innych liderów, którzy będą wypełniać twoje zadanie dalej. I w 1978 roku Bóg poprzez te fragmenty pisma pokazał mi potrzebę uczniostwa. Nigdy nie słyszałem wcześniej słowa uczniostwo, ale tak Pan mi pokazał. Pokazał mi, że ja nie poradzę sobie sam z tą siłą. Ja będę potrzebował pomocy. Będę musiał nauczyć innych, aby dalej kontynuowali tą pracę. W pewnym sensie uczniostwo jest Bożą odpowiedzią na Jezebel. Mówię coś teraz takiego, z czego niektórzy otrzymają mało, a niektórzy bardzo dużo. Próbuję nie powiedzieć wszystkiego, abym żywy wyjechał z Kansas City. Była taka kreskówka, myślę, że w magazynie Christianity Today, Chrześcijaństwo Dzisiaj. W jednym z religijnych magazynów był obraz apostoła Pawła przyjeżdżającego do miasta Korynt. I tam była grupa kobiet czekających na stacji kolejowej. Miały tam sztandary z dzielnicy Czerwonych Świateł. Ten Paweł to jest chrześcijańska świnia. I tak dalej. A pod spodem był mały obrazek kobiety, która trzymała mały transparent i tam było napisane: o rany, chyba dostałeś nareszcie mój list. Objawienie rozdział 17 dalej. Ta kobieta siedziała na bestii, która miała 10 rogów. Nie będziemy zastosowania robić do tych 10 rogów. Werset 16. A 10 rogów, które widziałeś, i zwierzę, Ci znienawidzą przetecznicę, spustoszą ją, ogołocą i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu. To jest ta kobieta, która wraca z powrotem w brzuchu tygrysa. Czy to nie jest znaczące, ten kontrast pomiędzy tym, jak Antychryst traktuje swoją oblubienicę, a jak Jezus swoją oblubienicę? To jest różnica. Jezus kocha Kościół, oddał samego siebie dla niej, troszczy się o nią, upiększa ją, uwielbia ją i z chwałą przedstawi ją całemu wszechświatowi. A Antychryst, użyjąc kobietę, odwraca się przeciwko niej i niszczy ją. Powiem wam, to jest tak jak diabeł. Jeżeli jesteś w rękach diabła, on traktuje cię jak cytrynę albo pomarańczy, wyciśnie sok i wyrzuci cię. Miałeś dobre ostrzeżenie. Nie wpadaj w jego ręce. Jak długo cię potrzebuje, będzie cię przekonywał i czynił ciebie ważnym. Ale kiedy zrobiłeś, co chciał, to cię wyrzuci i potem cię podepta w piekle. I to jest to. Zakończmy trochę zwycięstwem w tej chwili, słowami o zwycięstwie. Powróćmy do drugiego listu do Tesaloniczan na chwilę. Rozdział 2, werset 7. Ponieważ tajemnica nieprawości już działa. Już działa tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz, i teraz to słowo jest dosłownie niemożliwe do przetłumaczenia. Po angielsku, po polsku też. Żadne tłumaczenie dobrze tego nie oddaje. I tu jest dokładnie powiedziane tak. Tak długo, dopóki ten ktoś pozostaje pomiędzy. Innymi słowy, będzie czas, kiedy to ten ktoś nie będzie już stał pomiędzy tą siłą i tym, czego chroni. Wszystko jedno, co to jest. Wtedy objawi się w niego dziwiec, będzie już tam, ale wtedy się objawi, którego Pan Jezus zabije tchnieniem swoich ust i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ten niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wielką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. Pamiętacie, ci, którzy byli tu dzisiaj rano, jedna z książek, która tu była dostępna, może bardzo efektywna, ale niezbyt popularna, to jest książka o fałszywych prorokach, gdzie jest napisane, tylko umiejętność czynienia cudów nie jest dowodem, że jesteś prawdziwym prorokiem. Widzicie, to nie jest popularne, ponieważ w pewnym sensie jest to kontra naciskowi w ruchu charyzmatycznym. Dlatego mówię na początku, charyzmatyczny ruch jest najbardziej oczywistym miejscem, aby Antychryst powstał w nim. Widzimy to samo i dzisiaj. I wśród tych wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości i prawdy, która mogła ich zbawić. Werset 10. I to jest zastosowanie do naszego życia. Jedynym bezpiecznym miejscem jest otrzymać umiłowanie dla prawdy. I to trochę kosztuje, kochać prawdę, ponieważ prawda nas nie zniewala. Prawda czyni tylko dobrze. Jest bardzo łatwo słuchać nauczania, które pobudza twoje ego, które powoduje, że czujesz się wspaniałą osobą, ale to nauczanie cię zniszczy. Pokażę ci to za chwilę. Jedynym bezpiecznym miejscem jest otrzymanie miłości dla prawdy. Czy to nie jest znaczące? Nie wiemy dużo w Poncjuszu Piłacie. Jak wiemy, to on nigdy nie miał filozoficznych problemów co do prawdy, dopóki prawda nie stanęła przed nim prosto. I wtedy powiedział, czym jest prawda? I wielu z nas jest takich. Kiedy jesteśmy skonfrontowani z prawdą, to wszystkie filozofie wychodzą. To trochę kosztuje, aby uznać prawdę, ale prawda cię zbawi. Jeżeli nie jesteś całkowicie oddany prawdzie, to idziesz na zatracenie, zniszczenie. Czytajmy dalej. I dlatego Bóg zsyła na nich ostry obłęd. Dlaczego? Dlatego, że nie uwierzyli prawdzie. Czy czytałeś to wcześniej?